Przeczytajmy Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka w 5 rozdziale. Ewangelia Marka, 5 rozdział od 21 wiersza. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, aby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On jej rzekł: córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka Twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra i Jakuba, i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wyszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę i dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, co znaczy: dziewczynko, tobie mówię, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i w zachwyt. I przekazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Ta historia z życia Pana Jezusa ma w sobie kilka różnych elementów, nad którymi moglibyśmy się dzisiaj zastanowić. Jest tutaj zawarty taki aspekt historyczny, w którym możemy oglądać historię Izraela i Kościoła. Jest tutaj aspekt życia rodzinnego, stosunku ojca do swojego dziecka. Jest tutaj pokazany postawa człowieka, który się nawraca do Pana Jezusa. Chcielibyśmy dzisiaj popatrzeć szczególnie na ten ostatni aspekt tej historii, szczególnie przyjrzeć się chorej kobiecie, która przychodzi do Pana Jezusa i która przez Pana Jezusa zostaje uleczona. Widzimy tutaj sytuację taką bardzo znamienną. Pan Jezus jest zajęty bardzo konkretnym zadaniem. Zadaniem, które zostało mu dane do wykonania. On idzie po to, aby uzdrowić córkę Jaira, przełożonego świątyni. I w tym celu razem z Jairem i z tymi wszystkimi uczniami, którzy z nim są, i z tłumem ludzi, przemieszcza się w kierunku domu Jaira, w którym córeczka jest chora i jest umierająca, możemy powiedzieć. I oto w środku tej całej sytuacji pojawia się kobieta. Pojawia się kobieta, która od 12 lat, mamy napisane, czyli z perspektywy z perspektywy choroby możemy powiedzieć od, prawie od zawsze, od bardzo dawna jest chora, która cierpi na krwotok, która przez wiele, wiele lat próbuje się w jakiś sposób pozbyć tej choroby. I ta kobieta nagle w środku tej sytuacji się pojawia i chcielibyśmy się przyjrzeć wszystkim jakby sytuacjom, wszystkim słowom, które mają wiele, wiele do powiedzenia z punktu widzenia konieczności nawrócenia, z punktu widzenia człowieka, który poznał Pana Jezusa i nagle staje się chrześcijaninem. Jaka była historia tej kobiety? Co o niej wiemy, co było wcześniej? Wiemy tak, że 12 lat była chora i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała. 26 wiersz. Czyli ona, używając własnych środków, własnych możliwości, używając pomocy innych ludzi, starała się wyleczyć za wszelką cenę z tej choroby. Popatrzcie, ile ona poświęciła. Tutaj jest napisane, że ona wydała wszystko, co miała, na lekarzy. Wydała na kogoś, kto miał jej pomóc. Ona poświęciła cały swój majątek. Ona zapewne wiele zaangażowania włożyła w to, żeby choroba z niej została zdjęta. A jednak jaki był skutek? Jest napisane, że nic jej nie pomogło. Nic jej nie pomogło. Wiemy z listu do Rzymian, że Bóg dał się w swoich dziełach człowiekowi poznać. Bardzo często, rozmawiając z różnymi ludźmi, słyszymy zdanie takie, które, kiedy głosimy im Ewangelię, a co z człowiekiem, który nigdy nie miał okazji słyszeć o Bogu, który żyje gdzieś w buszu, który jest oddzielony od cywilizacji, od środków przekazu i od innych chrześcijan. I on nigdy nie mógł słyszeć o Bogu. Bóg mówi wyraźnie, że on się da poznać każdemu. Że on poprzez dzieła, które stworzył, działa na sumienie i na duszę człowieka po to, aby człowiek szukał Boga, a wtedy jest napisane, Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy go szukają. I tak samo było z tą kobietą. Ona tak naprawdę szukała rozwiązania swojego problemu. Ona szukała tego, kto jej może pomóc. I czyniła to na wiele różnych sposobów. Popatrzcie, jak dzisiaj zachowują się ludzie wokół nas. Świat wynalazł wiele sposobów na to, aby uciszyć albo zaspokoić ten głód, to pragnienie Boga, które jest w każdym człowieku, które Bóg włożył do człowieka, które Bóg osadził w jego sumieniu, które mówi, ty musisz się nawrócić, ty jesteś grzesznikiem, musisz pojednać się z Bogiem. Człowiek, aby rozwiązać ten problem, który go nęka od samego początku, próbował i wynalazł wiele sposobów, żeby ten głos zagłuszyć albo go zaspokoić. Wynalazł wiele religii, wynalazł wiele sposobów, które zajmują jego czas i w ten sposób jakby zagłuszają głos Boży, który jest w duszy każdego człowieka. Ta kobieta również tak postępowała. Ona wydawała pieniądze, ona starała się spotykać z lekarzami jednym, drugim, piątym, dziesiątym. 12 lat, wyobraźmy sobie. Dzisiaj w przeciągu 12 lat bylibyśmy w stanie dziesiątki lekarzy różnych odwiedzić, żeby nam pomogli. A jaki jest skutek takiego działania człowieka? Jaki jest skutek? Nic jej nie pomogło. Jeszcze jest dalej napisane. Przeciwnie, raczej się jej pogorszyło. I tak jest dzisiaj z człowiekiem. Człowiek, który próbuje na własny sposób, własnymi metodami, własną mądrością dojść do Boga i rozwiązać problem swojego sumienia, które mówi mu, musisz się pojednać z Bogiem, właśnie w ten sposób kończy. Jeszcze mu się pogarsza. Wcale te metody, które człowiek stosuje, nie pozwalają na rozwiązanie tego problemu. Ale możemy mniemać, że działanie i dążenie tej kobiety było szczere. Dlaczego tak mówię? Ponieważ przyszedł taki moment, że ona mogła zobaczyć tą właściwą drogę, ten właściwy sposób na rozwiązanie swojego problemu, na wyleczenie. I tak samo jest dzisiaj z człowiekiem. Człowiek, jeżeli szczerze Boga szuka, to na pewno Bóg znajdzie sposób, niezależnie od tego, gdzie się człowiek znajduje, czy jest to w świecie, który my nazywamy cywilizowanym, czy jest to w świecie, w którym tej naszej cywilizacji nie ma, gdzieś w jakichś dzikich zakątkach Ameryki Południowej, do której w naszym rozumieniu nie docierają informacje o Chrystusie. Ale Bóg ma sposób na każdego człowieka. Popatrzcie, co się stało dalej. Ona usłyszała wieści o Jezusie. 27 wiersz. Usłyszała wieści o Jezusie. My nie wiemy skąd, nie wiemy jak. Przecież wtedy nie było imię Pana Jezusa aż tak dobrze znane jak dzisiaj. Dzisiaj możemy powiedzieć, że na tym świecie na pewno ponad 90% ludzi słyszało o tym, że jest ktoś taki jak Jezus Chrystus. Dzisiaj imię Jezusa jest wywoływane w wielu sytuacjach zupełnie nie tak, jakbyśmy tego sobie życzyli, jakby On sobie tego życzył. Nie wiemy, jak ona usłyszała. Wiemy, że ona usłyszała wieści o Jezusie i wtedy natychmiast podjęła właściwe działanie. Ona zrobiła wszystko, żeby się do Niego dostać. Widzimy tutaj sytuację, tak jak już wcześniej mówiłem, tłum, który otacza Pana Jezusa i który idzie za Nim. Idzie, oni mają konkretny cel, idą do domu Jaira, więc jest tam przełożony synagogi, który jest w pewnym sensie otoczony jakimś szacunkiem, jakąś czcią, ponieważ jest przełożonym synagogi. Więc przez tych Żydów, którzy otaczają Pana Jezusa, jest otoczony szacunkiem. Więc jest Pan Jezus, który jest centralną postacią tej sytuacji, jest przełożony synagogi, są uczniowie, którzy z natury rzeczy są postrzegani przez ludzi jako tych, którzy mogą być blisko Jezusa. Jest tłum i jest kobieta. Kobieta, która w Izraelu nie była nigdy traktowana w sposób taki, żeby zajmować pierwsze miejsce i być jakby w centrum uwagi i w centrum sytuacji danej. A ona mimo to podejmuje środki do tego, żeby się przebić przez ten tłum, żeby dojść do Pana Jezusa. Po co? Tak naprawdę ona mówi, jeśli się choć dotknę, jeśli dotknę choćby Jego szaty, będę uzdrowiona. Choćby Jego szaty. Zastanówmy się przez chwilę nad tym stwierdzeniem. Dlaczego ona chciała dotknąć się szaty, a nie porozmawiać z Panem Jezusem, a nie, nie wiem, dotknąć Jego chociażby? Ona chciała dotknąć szaty. O czym mówi nam ta szata w odniesieniu do całej historii Izraela? Musimy pamiętać o tym, że ta kobieta, tak jak cały ten tłum, była z narodu izraelskiego i ona musiała znać pewne fakty z historii Izraela. Zajrzyjmy na początek do 4 Mojżeszowej, do 15 rozdziału. Piętnasty rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, 38 werset. Może 37. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, abyście byli świętymi Boga waszego. To jest pierwsze miejsce, które znalazłem, które mówi o szacie, o skraju szaty. Na tej szacie Izraelici mieli sobie porobić frędzle i te frędzle miały im o czymś przypominać. One miały im przypominać o zakonie, o prawach Bożych, o tym, że oni mają je wypełniać i mają być posłuszni właśnie tym prawom, abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Te frędzle miały im przypominać o tym, że oni są Bożym narodem i Bóg żąda od nich, aby wypełniali Jego wolę, aby oni nie pełnili swojej woli. W 5 Mojżeszowa 22, 12. Sporządź sobie frędzle na czterech końcach płaszcza, którym się okrywasz. Piąta Księga Mojżeszowa, jak wszyscy wiemy, jest Księgą Powtórzonego Prawa. Wiele słów, które tutaj jest zawarte, jest zebraniem i podkreśleniem pewnych słów, które są zawarte w innych Księgach Mojżeszowych. I myślę, że to, że właśnie również ten nakaz o zrobieniu sobie frędzli na szacie znalazł się w Piątej Księdze Mojżeszowej, to tylko nam potwierdza, że to była bardzo ważna rzecz, że Izraelici mieli się w bardzo konkretny sposób ubierać, czyli mieli te swoje szaty mieć wyposażone czy przyozdobione we frędzle. Frędzle, które miały im przypominać o tym, że oni są Bożym narodem i oni mają pełnić Bożą wolę. I teraz w dalszej historii Izraela znajdujemy kilka takich, albo ja znalazłem kilka takich sytuacji, w których jakby ta szata jest wyeksponowana znowu na pierwszy plan po to, aby pokazać, że ona reprezentuje właśnie tą Bożą moc, Bożą wolę w życiu ludzi i że jej znaczenie było przez cały czas widziane w Izraelu. Nie jest to tak, że oni zapomnieli o tym. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela, 15 rozdział. Mamy tutaj pokazaną sytuację, kiedy Saul zostaje odrzucony przez Samuela, a tym samym przez Boga. Samuel reprezentuje tutaj przed Saulem Boga, jego wolę, jego słowo. Jest wyrazicielem Bożych myśli w stosunku do Saula. I co tutaj jest napisane? 15 rozdział, 27 wiersz. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten się rozdarł. Saul, chcąc zachować swoją społeczność z Bogiem i swoją bliskość do Boga w sytuacji, kiedy już był bardzo przerażony tym, co usłyszał od Samuela, złapał się tej szaty. Złapał się tej szaty, ponieważ chciał ciągle jednak w sposób taki czysto widzialny, ale być blisko tej Bożego zakonu i Bożych myśli. I w sytuacji, kiedy tutaj wcześniej były słowa o tym, że Saul jednak zostanie odrzucony, ten kraj szaty się urwał. On się oderwał po prostu. Ta moc Boża i to Boże prowadzenie już nie było z Saulem. Podobną sytuację mamy w 24 rozdziale tej samej księgi. W 5 wersecie. Tam jest sytuacja o tym, jak Dawid jest ścigany przez Saula i schował się przed nim. Saul zasnął i co się stało? 5 wiersz. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał wtedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Dawid znowu, wiemy potem z dalszych wierszy, to wynika, że Dawid nie miał absolutnie zamiaru uczynić czegoś przeciwko Bożemu pomazańcowi, którym był Saul. Saul był królem Izraela namaszczonym przez Boga i Dawid jak najbardziej to akceptował. On odciął skraj płaszcza. Znowu skraj tej szaty, który również w tym przypadku reprezentował moc. Ta moc została odebrana Saulowi. Dawid był tym, który miał być wybranym, który później miał przejąć władzę nad Izraelem. Jeszcze jeden taki bardzo ciekawy fragment, który jest w Księdze Rut. W Księdze Rut w 3 rozdziale, w 9 wierszu. Może przeczytamy to trochę wcześniej, żeby zobaczyć cały kontekst. Od 7 wiersza. A gdy Boaz najadł się i napił i był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. A o północy poderwał się ten mąż, obrócił się i spostrzegł kobietę u swoich nóg. Zapytał więc, kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała, ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. Również tutaj oglądamy Rut, która, czego ona pragnęła? Ona pragnęła się jakby schować w mocy pod opieką Boaza. Jak ona to wyraziła? Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę. Ona wiedziała, że ten płaszcz reprezentuje przynależność i związanie z tym, do kogo on należy. I teraz mając na uwadze te właśnie jakby fakty z historii Izraela, wiedząc, że ten płaszcz, ta szata reprezentuje Boży zakon, Bożą moc, Bożą wolę i połączenie z Bożymi zamiarami wobec człowieka, wracamy do naszej kobiety, która pragnie tylko jednego. Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. Ona te wszystkie rzeczy wiedziała. I patrzcie, co się dzieje. Ona przebija się przez ten tłum, udaje się jej dojść do samego Pana Jezusa, ona dotyka jego szaty i zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. 12 lat starań, 12 lat zabiegów, które kosztowały ją cały majątek, nie pomogło nic. Ale to, że ona dotknęła się tej szaty, ona wyraziła w ten sposób to, że Pan Jezus jest tym właściwym rozwiązaniem jej kłopotu, że On może to zrobić. I rzeczywiście natychmiast to ustąpiło. Jak to jest dzisiaj z człowiekiem? Człowiek w swoim sumieniu cały czas jest obciążony. Od swoich narodzin jest obciążony grzechem, w którym się urodził. My wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem. Wiemy, w trzecim rozdziale listu do Rzymian jest napisane, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma tego, kto by dobrze czynił. Ani jednego. Ani jednego. Każdy z nas kiedyś, każdy człowiek, który jest na tej ziemi, jest w swoim sumieniu obciążony grzechem i próbuje znaleźć z niego jakieś rozwiązanie. I teraz, jeżeli to rozwiązanie jest Bożym rozwiązaniem, jeżeli to rozwiązanie jest Bożą drogą, to patrzcie, co się dzieje. Tak jak z tą kobietą. I zaraz ustał jej krwotok. W momencie, kiedy ona zwróciła się we właściwą stronę do tego Zbawiciela, który mógł uleczyć ją z choroby, kiedy człowiek zwróci się do tej osoby, która potrafi zdjąć grzechy, natychmiast to zostaje zdjęte. Każdy człowiek, który wyzna to, że jest bezsilny, że nie potrafi, że cokolwiek by nie zrobił, to nie doprowadzi do właściwego rozwiązania. Jeżeli zwróci się do Pana Jezusa, będzie uleczony. Czyż to nie jest cudowna wiadomość? Czy byłby między nami ktoś, kto by chciał odrzucić tę wspaniałą informację? Popatrzmy, jak zachowuje się Pan Jezus. Poznawszy, że z Niego uszła moc. Znowu mamy odwołanie do tej mocy, która była reprezentowana przez ten płaszcz, przez tą Jego szatę. Kto się dotknął moich szat? Pan Jezus natychmiast zwrócił uwagę na tą kobietę, która nie na tych przełożonego synagogi, nie na swoich uczniów, nie na kogoś ważnego z tłumu, na tą kobietę, która chciała się dotknąć Jego szat. Kto to był? I wszyscy byli ciężko zdziwieni. Dlaczego Pan Jezus nagle zajmuje się kimś, kto go dotknął? Przecież wszyscy go dotykali. To był tłum, który go popychał, w którym on się znajdował, więc tam na pewno wiele takich sytuacji miało miejsce. Ale on zwrócił uwagę na tą jedną kobietę. Jedną. Bo ona szukała rozwiązania swojego problemu. Ona przyszła i dotknęła się szaty po to, aby on ją uzdrowił. Popatrzcie, co następuje dalej. W momencie, kiedy Pan Jezus zaczął ją wywoływać z tłumu, ona sama wobec tych wszystkich ludzi, wobec tego całego tłumu, wtedy, 33 wiersz, wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co jej się stało, przystąpiła. Ona wyszła z tego tłumu z bojaźnią i ze drżeniem. Przecież ona musiała być strasznie przerażona.
ale wiedząc, co jej się stało. Ona wiedziała, że już jest uleczona, że już ten ciężar, który miała przez 12 lat, czyli, a my możemy powiedzieć spokojnie, przez całe życie ciążył na człowieku, został zdjęty. I teraz ta kobieta przystępuje do Pana Jezusa. Przystępuje do Niego, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. Wobec wszystkich ludzi. Popatrzcie, wszyscy to słyszeli. Oni tam wszyscy byli, nagle nie zniknęli. Ona nie była sam na sam z Panem Jezusem. Ona dokładnie wyznała to, co się jej stało, co jej Pan Jezus uczynił. Otwórzmy 10 rozdział listu do Rzymian. Dziesiąty rozdział, 9 wiersz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Jeżeli ustami wyznasz i uwierzysz w sercu swoim. Ona uwierzyła, że Pan Jezus może ją uleczyć i zrobiła wszystko, żeby z tego skorzystać. A później już sam Jezus w swojej mocy pobudził ją do tego, żeby ona to wyznała wobec wszystkich. Czy to nie cudowne? Pan Jezus nie dość, że potrafi zdjąć z nas ciężar, który nas obciąża, który nas odgradza od Boga, od świętego Boga, to jeszcze daje nam, udziela nam z tej swojej mocy, która pozwala nam wyznać to wobec wszystkich ludzi. Wiemy, że dalszym krokiem takim życia chrześcijanina, widzialnym znakiem tego, co się dzieje w człowieku, jest chrzest. Ale wcześniej ona to wyznała swoimi ustami, wobec ludzi. Jeżeli to uczynisz, zbawiony będziesz. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. To, co ona wcześniej miała, ta choroba, która ją trapiła, nigdy miała już do niej nie wrócić. Bądź uleczona ze swojej dolegliwości. Ten ciężar grzechowy, który Pan Jezus z nas raz zdjął, nigdy już na nas nie wróci. Czyż to nie jest cudowny powód do tego, żeby Mu całe życie dziękować za to? Chciałbym jeszcze pokazać inną postawę człowieka, która próbuje odwrócić albo zaciemnić Boży plan, który jest pokazywany w Słowie Bożym poprzez tą szatę i poprzez te frędzle. Zajrzyjmy na chwilę do Ewangelii Mateusza, do 23 rozdziału. Może od początku to przeczytam. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów tymi słowy. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle swoich szat. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Popatrzcie, jaką tutaj mamy sytuację opisaną. Co z Bożych przykazań, z Bożych planów uczynili ludzie? Tutaj faryzeusze i przełożeni ludu znowu. Oni, jest napisane między innymi, wydłużają frędzle swoich szat, poszerzają rzemyki modlitewne, lubią pierwsze miejsca. Boże działanie z człowiekiem dotyczy duchowej sfery, a nie nie zmierza do tego, aby człowieka wywyższyć wobec otoczenia. Człowiek sam w sobie ma, ten człowiek cielesny ma w sobie takie dążenie do pokazania się, do wywyższenia, do tego, żeby na niego właśnie zwracano uwagę. I właśnie ten przepis o tych frędzlach czy rzemykach został wykorzystany przez faryzeuszy po to, aby ich lepiej było widzieć. Oni te rzemyki robili coraz dłuższe, te frędzle robili coraz dłuższe, po to, żeby ich było widać, żeby mieli ładniejsze szaty, żeby ludzie na nich uwagę zwracali. A czy tego Bóg oczekiwał? Czy po to one były? Nie, Bóg oczekiwał tylko tego, żeby one im przypominały, że oni do Boga należą i Bożą wolę mają wypełniać. Pilnujmy też tego, żeby to, że my jesteśmy Bożymi dziećmi, że my jesteśmy wykupieni, nie powodowało tego, że się będziemy chcieli wywyższać ponad innych ludzi. To na pewno nie jest Bożą wolą. Bóg ciągle nam przypomina o tym, że jesteśmy Jego własnością, że jesteśmy wykupieni najdroższą ceną, jaką można było za człowieka zapłacić. Krwią Pana Jezusa, nie srebrem ani złotem. Krwią Pana Jezusa. Ale to nie znaczy, że my z tego powodu mamy czuć się lepsi, dumni i ważniejsi od innych ludzi. Próbujmy się zastanowić teraz w takim razie, skoro w Starym Testamencie, w czasach przed Panem Jezusem, symbolem Bożej mocy i czegoś, na czym zakonu samego fundamentalnych praw Bożych była ta szata i ona miała przypominać o tych wszystkich rzeczach, które Bóg uczynił z Izraelem, spróbujmy się zastanowić w takim razie, na czym my dzisiaj powinniśmy się opierać. Co powinno być dla nas tym faktem, tą rzeczą, na którą chcielibyśmy się powoływać, która powinna nas umacniać i którą chcielibyśmy się, pod której skrzydła chcielibyśmy się schować, tak jak Rut schowała się, chciała być okryta przez ten płaszcz od Boaza. Co to może być? Przeczytajmy teraz może z drugiego listu do Koryntian jeden werset, ponieważ Paweł właściwie w jednym wierszu zamyka całość Bożego prowadzenia i kierowania człowieka. Popatrzmy na 12 rozdział drugiego listu do Koryntian, na 9 to ja to w takim razie powiem z pamięci, to nie jest ten werset. Paweł w pewnej sytuacji prosi o wyjęcie tego, te zdjęcie tego swojego ciernia, który miał w ciele, o którym pisze, i tam Bóg do niego mówi: dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. I dzisiaj my możemy tylko na jednej rzeczy się opierać. Na Bożej łasce. Ta łaska dała nam wszystko. My nie zasłużyliśmy na nic, my nie byliśmy godni niczego. Bóg wszystko darował nam ze swojej łaski. On nas tak umiłował, że za darmo dał nam wszystko, co nam jest potrzebne. Dał nam wieczne życie razem ze sobą. To jest bardzo trudne w ogóle do ogarnięcia naszym umysłem. Przygotował nam mieszkania w domu Ojca. Z łaski. Łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Drugi rozdział listu do Efezjan. Co w takim razie powinniśmy czynić? Jak powinniśmy postępować? Co powinno kierować naszym życiem? Przeczytam jeszcze jeden fragment z Ewangelii Marka z 6 rozdziału. Szósty rozdział Ewangelii Marka od 7 wiersza. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi i nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz aby obuli sandały, a nie wdziewali dwóch sukien. Popatrzmy tutaj na tych uczniów, których Pan Jezus wysyła. On im dał moc tutaj nad duchami nieczystymi, ale my możemy powiedzieć, Bóg wyposaża nas w moc poprzez Ducha Świętego, do tego, abyśmy mogli żyć zgodnie z wolą Bożą. Bóg tą moc nam dał. My mamy ją wykorzystywać. Co oni, jak oni mieli postępować? Jak oni mieli iść przez życie? Nakazał im, aby nie brali nic prócz laski na drogę. Laska służy do tego, żeby się na niej wesprzeć, podeprzeć. W sytuacji trudnej, aby nam pomogła iść dalej. I tak Boża łaska nas chce przez życie prowadzić. Boża łaska chce ciągle z nami być. Chce nam pomagać, chce nas wspierać, chce, żebyśmy się do niej odwoływali. Bóg nam wszystko darował, tylko my musimy chcieć z tego korzystać. Nie mieli brać ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie. Dlaczego? Dlaczego nie mieli brać chleba? Dla nich nie miał być ważny ten pokarm ziemski. Oni mieli karmić się tym, co Słowo Boże mówi. Pokarm duchowy ma ich prowadzić przez życie. Oni mają być napełnieni tym pokarmem, o którym Pan Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tym pokarmem mieli się karmić. Nie mieli brać torby podróżnej po to, żeby nie nazbierali sobie jakichś rzeczy, które wokół nich by były fajne i oni chcieliby je ze sobą nosić. To by im tylko przeszkadzało, ciążyło. Mieliby trudniej iść. Bóg daje wszystko. Oni nie musieli niczego ze sobą zabierać od siebie. Ani monety w trzosie. Pieniądze też nie były potrzebne. Pan powiedział, że da nam wszystko. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko. Moglibyśmy to przeczytać. Ale może z braku czasu nie będziemy się tym teraz zajmować. Bóg powiedział, że chociaż wokół nas wyposażył tak wspaniale kwiaty i całą przyrodę tak cudownie urządził, to nam da o wiele więcej. On się wiele więcej o nas będzie troszczył. Jesteśmy wiele bardziej warci niż wiele wróbli jest napisane, nie? Chociaż On się o jednego troszczy, to o nas się tym bardziej będzie troszczył. I nie są nam potrzebne te rzeczy, które przychodzą ze świata. Jest nam potrzebny pokarm duchowy i jest nam potrzebna ta laska, ta Boża laska, którą jest Boża łaska dla nas, która nas wspiera i posila w naszej podróży. Ale natomiast jednak coś mieli ze sobą zabrać. Były dwie rzeczy, o których Bóg powiedział, że jest to konieczne. By obuli sandały. My idąc tutaj przez świat, jednak ciągle w tym świecie jesteśmy. Bóg nie powiedział, że nas natychmiast przeniesie do jakiejś innej rzeczywistości, gdzie będziemy nagle oddzieleni od wszystkich problemów, kłopotów i przede wszystkim zabiegów szatana, które on czyni również wobec nas, aby nas zwieść. Oni mieli obuć sandały. Sandały po to, aby oddzielić się od tego kurzu, który wokół nich jest, od tego pyłu, który jest na drodze, aby te ich nogi się jak najmniej brudziły w podróży. Wiemy o tym, że Pan Jezus nakazał, aby sobie wzajemnie nogi umywać. Ponieważ ten brud, który wokół nas jest, nas ciągle jednak dotyka, nas brudzi. Ale my mamy obuć sandały, aby tego było jak najmniej, aby się oddzielić od tego. Najlepiej, żeby to w ogóle do nas nie docierało. Taka jest Boża wola wobec nas. A nie wdziewali dwóch sukien. Dlaczego dwóch sukien? Wydaje mi się, że przez to słowo Bóg chce do nas powiedzieć taką rzecz, żebyśmy wobec wszystkich prezentowali zawsze jednakowe stanowisko, aby wszyscy inni, którzy na nas patrzą, widzieli nas zawsze jednakowo, obojętnie kto to jest, aby widzieli w nas tych Bożych ludzi, tych chrześcijan, którzy chcą pełnić Bożą wolę, którzy są Bożymi dziećmi, którzy chcą iść za Panem Jezusem. Mamy nie mieć dwóch sukien. Dla jednych wyglądać tak, dla drugich inaczej. Abyśmy nie pokazywali ludziom tego, co im się podoba na nas, tylko abyśmy zawsze pokazywali to, co dla nas Bóg uczynił. Abyśmy zawsze byli świadectwem, niezależnie od tego, kto na nas patrzy. Nie mamy mieć w sobie takiego rozdwojenia i takiej obłudy, która pokazuje raz takie postępowanie, a raz inne. Zależnie od tego, kto patrzy i kto słucha. Wydaje mi się, że możemy się nauczyć z tych fragmentów tego, że Bóg wszystko nam darował i jeżeli my pod skrzydła Bożej łaski się schowamy, skryjemy, będziemy mogli w Jego mocy kroczyć przez życie tak, aby inni widzieli w nas to, co Bóg dla nas uczynił. Wydaje mi się, że jeżeli się całkowicie wyzbędziemy wszystkich zahamowań i pewnych takich trudności, które powodują, że nie potrafimy przyznawać się do Jezusa, to wtedy ta moc Boża w nas będzie się okazywała na zewnątrz. Tak jak ta kobieta, ona musiała wobec tego tłumu wystąpić i powiedzieć. Wszystko powiedziała, co się jej stało. Ona wiedziała, ale ona to powiedziała wobec wszystkich. I ona była uzdrowiona. Ta moc na niej się okazała. I tak samo jak ci uczniowie szli, nie mieli brać ze sobą niczego, co pochodziło ze świata. Nie mieli mieć torby, nie mieli mieć pieniędzy, nie mieli mieć chleba, mieli mieć tylko być prowadzeni przez Bożą wolę, przez Bożą łaskę. I to miało napędzać ich życie. Tak powinno być też u nas. Oby Pan sprawił, żebyśmy zawsze mogli postępować zgodnie z tym, o czym On chce nam ciągle przypominać, zgodnie z Jego wolą, według tych wskazówek, które On nam udziela, abyśmy pamiętali zawsze o tych frędzlach, które mają nam przypominać o tym, abyśmy codziennie karmili się tym Słowem po to, aby ciągle na nowo wracać i przypominać sobie o tych wspaniałych rzeczach, które Bóg dla nas przygotował, a wtedy On będzie nas prowadził i będzie nasze życie wypełnione Jego mocą.